Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo, piątkowo, porą. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. O czym dziś?
Drogi Pawle, drodzy słuchacze.
I słuchaczki.
I słuchaczki, czyli się słuchaczki.
Pastwić
słuchaczki.
Się dalej będziemy.
Dalej będziemy się pastwić nad Feliksem Konecznym. Wcześniej było w poprzednim podcaście o Bizancjum, a teraz wam pokażemy jego nawet większą fiksację. Turan! No i no niestety, ma to do dzisiaj negatywny wpływ na nasze postrzeganie Wschodu. Chodzi o Rosję, chodzi o nierosyjskie narody Rosji, ale chodzi też o nasze nastawienie do Ukraińców.
Czyli kolejny odcinek z cyklu psychotestu Sprawdź, ile w tobie Konecznego. Ale tak. Pan Marek do nas napisał na adres babelmałpatok.fm. Proszę sobie zakonotować ten adres babelmałpatok.fm. Warto do nas pisać, proponować, sugerować. Pan Marek z kolei pisze tak. Bardzo dziękuję za audycję o Feliksie Konecznym. Pozwoliła ona potwierdzić moje przemyślenia. Jestem przekonany, że myśl Konecznego jest zwyczajnie niebezpieczna. Niestety, jest jakaś moda na ideę Konecznego. Była ona także propagowana przez wiele osób zapraszanych do Radia Maryja, napisał do nas pan Marek. Panie Marku, bardzo dziękujemy za pana list. Jak rozumiem, w sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś pytania związane z Radiem Maryja lub też po prostu osobami zapraszanymi do Radia Maryja, to na pana zawsze można liczyć. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie Koneczny i jego idee, jak rozumiem, się przewijały, bo tydzień temu opowiadałeś o tym, że trochę zainfekował myślenie bardzo wielu, czasami zacnych ludzi.
Tak, to ja nie wiem, czy aż możemy mówić o zacnych ludziach, natomiast, bo to już wtedy jest pytanie, stawiamy fundamentalne, czy można mówić zacny. Po drugie, unikajmy języka wirusy, choroby, pandemia i tak dalej, infekcja. Tak, bo to jest właśnie ten taki troszeczkę biologiczny język.
Biologizujący, tak. Medykalizacja. Tak.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy może w ogóle skąd ten Turan, bo to jest wspaniałe, że pojęcie robi karierę, więc pochodzi Szachnameh, Księgi Królów albo Królewskiej, epos wspaniały perski, który napisał Firdausi. Firdausi żył w X wieku i na początku XI, czyli 1000 lat temu mniej więcej. Powstaje Księga Królów, w której jest Turan versus Iran. Wtedy to było głównie koczownicy z Azji Centralnej versus ta część Azji Centralnej, gdzie mieszkała i Iran sam, ludność osiadła. Miasto versus tak, koczownicy i tak dalej. Na to rolnicy.
I te dwie grupy były ze sobą w relacji.
Tak, a potem się zbudowano, na początku to nie miało, u Firdausiego nie ma od razu, on sam pochodził z Tus. To jest Iran północno-wschodni, tak naprawdę Azja Centralna, historycznie, kulturowo. Tuż przy tam blisko granicy z tak ze Stanami, u nas się mówi na przykład Ubekistan. Popularne jest takie określenie, jak wiesz, drogi Pawle. No więc u nas to jest służy do orientalizacji, ta końcówka Stan. No to przypomnijmy wszystkim, że język irański to język indoeuropejski i stąd ten końcówka An, jak mają państwo też na przykład Men, Haf, Fachman, je?
Lechistan daleko nie rzucając.
Lechistan daleko nie rzucając, ale
kalumnią.
A więc Stan to jest state, sztat i tak dalej. I jak u nas się mówi, stan umysłu, więc porozmawiamy o stanie umysłu. Tutaj tu, pamiętacie o szachu, to wam też trochę opowiadaliśmy, że to właśnie władca i to pochodzi z staropolskiego Ksiantia.
Staropolskiego czy staroperskiego?
Ale staropolski pasuje, dlatego że my przecież jesteśmy sarmatami, tu mówimy. Ksiantia, czyli mieć siłę. I stąd jest książę, ksiądz w językach słowiańskich.
Ciekawe.
Więc punkt pierwszy. Świat wbrew przekonaniu o zamkniętych monadach i czystości cywilizacyjnej, bo to jest fundamentalne dla pana Konecznego i dla jego pogrobowców, których zaraz pokażę, że no niestety to nie tylko Radio Maryja, no to jest kwestia fundamentalna, ta czystość, no niestety z tą czystością jest dramatyczny problem, bo świat się cały czas, czy nam się to podoba, to czy nie, kultury jednak się przenikają. Uwaga! Żeby pokazać wam, że to nie jest tylko historia, 13 stycznia 2024, to chyba całkiem niedawno, Jarosław Bratkiewicz, którego już przywoływaliśmy, jako właśnie miłośnika Feliksa Konecznego, Gazeta Wyborcza, ja się nie pomyliłem, nie nasz dziennik, Gazeta Wyborcza w serii Adam Michnik poleca. Uwaga, Polska państwem nowoczesnym nie jest. Pokazało ostatnich 8 lat. Polską, to jest ten język, o którym wam mówiłem, też w przypadku Konecznego, no najdelikatniej mówiąc, egzaltacja, pretensjonalizm i grafomania. Przepraszam, ale targają szaleństwa wyrobaczywione. W naszej
wyrobaczywione.
Tak, jesteś drugi Pawle.
Wyrobaczywione.
Ale trudno kogoś obrazić, bo trzeba... bardzo szybko wymawiać, żeby wymówić. W naszej tradycji jagiellońskiej, to jest obsesja na punkcie Jagiellonów, bo Piastowie byli teoretycznie czyści, wspaniali, nieskażeni. No, to jest kwestia olbrzymiej niewiedzy, ignorancji na temat związków Piastów przez wieki z Rusią Kijowską i Jasnogórskiej, Dworkowej i Podkurhannej. Zaślepiają ją urojenia, że opatrzność ona złożyła rolę ponadprzeciętną, heroiczną i męczeńską.
Tu się jest... akurat można z nim zgodzić, tak, ale moment, z urojeniami.
Urojenia się pojawiają, ale momencik, z tą od razu, już to z tej tradycji jagiellońskiej. Jest to choroba dziejowa, trudno uleczalna. Jej patogeneza, dlatego z tą infekcją starałem się ciebie zachęcić pod hasłem drogi Pawle, nie idź tą drogą, niczym Saba, prawda? Patogeneza wywodzi się z kilkuwiekowej od czasów jagiellońskich intoksykacji Polski.
Jeny,
prawda? O, jeny. Tak się nie chcę tu przywoływać innego pana Kąckiego, który też by o Umszlak Placu na przykład pisał w swoim artykule Widmo. No więc tutaj jest mniej więcej też nieźle. Nie sugeruję, żeby nikt nie sugerował, nie oskarżał, że ja coś sugeruję, jakieś podteksty tutaj do tego autora. Nie, tylko pokazuję język, kulturę intoksykacji Polski. Czym? Kulturą eurazjatycką. Z Kresów płynącą, którą z kolei modelowały wpływy bizantyjskie i złotoordyńskie. Zapewniam państwa, bo przeczytałem, musiałem i dałem radę, chociaż nie było łatwo. Opowiadałem państwu Euroazjatyzm na wspak, książkę Jarosława Bratkiewicza, i z pełną odpowiedzialnością, czystym sumieniem, bez żadnej intoksykacji mogę odpowiedzieć, tak jak w przypadku wcześniej Konecznego i jak w poprzednim podcaście odpowiadaliśmy. Nie wiem wiele na ten temat, ale tym bardziej się wypowiem. I to jest, jeśli chodzi o wiedzę o Złotej Ordzie, o Bizancjum, podstawowa sprawa. Nie ma czegoś takiego jak kultura eurazjatycka. I idziemy dalej. No oczywiście jest pytanie, że jeśli tak postrzegamy, że ten wschód nas tak zakaził, skaził naszą czystość cywilizacyjną, no to oczywiście jest problem z tymi Ukraińcami, bo to oni nas między innymi zakazili. Szczególnie to kozactwo, jak zaraz zobaczycie w naszym dzisiejszym podcaście. No oczywiście wtedy pojawia się problem, no że trudno się przyznać, że może my coś złego zrobiliśmy, bo jednak to nas tutaj zakazili. Jakby podstawowym problemem jest ten wschód, orient, który zakaża. W książce Bratkiewicz dostrzega polskie winy, ale i tak wszystkiemu winy jest wschód. Więc trochę trudno się rozliczyć, bo gdyby nie ten wschód, to przecież wszystko by było
ale okay. To Konecznie pobrzmiało w też w takim sensie tego podziału, że co dobre w Polsce to ten łaciński zachód, tak? A co niedobrego u nas to zmieszanie.
Kiedyś ten oryginał i potem się skaziło. Tak. Przekonanie, że kiedyś byliśmy czyści. To jest to takie troszeczkę... W tym artykule pan Jarosław zajmuje się też islamem, na którym też się niewiele zna, ale to już inna sprawa, no więc mamy tą wizję salafitów. I teraz dalej, no to oczywiście, jak poczytacie akta sądowe procesów, które polscy Ukraińcy wytaczają hejterom, którzy hejtują publicznie ich w sieci, no to tam jest ten motyw z dziczą stepową, że właśnie ten Ukrainiec to taka mieszanka kozacko-tatarska, Turańczyk. I teraz idziemy dalej, bo co widzimy? No oczywiście jest Andrzej Nowak. Żeby nie było, że tylko własne gniazdo lewackie kalamy, chociaż ja nie wiem, czy ja do jakiego ja gniazda należę. To
takie jak się wszystkie kultury ze sobą mieszają, tak, wpływają na siebie.
Ja jestem kundel, ja jestem nieczysty. mety somulat. No więc generalnie tu jest ten paradoks, że tak jak zauważył słusznie pan Marek, tak, goście Radia Maryja się zachwycają konecznym i jednocześnie zachwycają się sarmatyzmem, tym kontuszem, tą szablą. Tak? Tak jak Andrzej Nowak. Podziw dla sarmatów. No, ale tu jest sprzeczność fundamentalna, bo jak zobaczycie, Felix nienawidzi sarmatyzmu do szpiku kości. I to go łączy z Jarosławem Bratkiewiczem. Jarosław uważa, bierze od Konecznego na przykład coś takiego, że krzyżacy są bizantyjsko-arabscy. To już słyszeliście?
Tak.
I oczywiście coś jest na rzeczy, tylko czy to jest od razu jakaś skaza straszliwa, szczególnie w średniowieczu, czy raczej siła, ale Niemcy to już nie. Czyli krzyżak to taki Niemiec bizantyjski, jak pamiętacie, dla Konecznego Niemiec jest bizantyńcem.
Tak, tak? Bizantyniec.
Słuchajcie, no możecie powiedzieć, Jezus Maria, co tu się dzieje, co wy tutaj wymyślacie, ludzie kochani, przecież to są jakieś, właśnie te, jakbyśmy powiedzieli, sam mówiłeś o rojeniach, no niestety, ale to jest popularne i to przechodzi, ja mam wrażenie czasami, no, że biorę udział w cyrku Monty Pythona, nie, pamiętacie, niedawno była taka afera z panem Pawłem Kukizem, który w Sejmie zmieniał zdanie, były reasumpcje głosowania, jak to w poprzedniej kadencji. I wtedy, pamiętam, oglądałem program publicystyczny z udziałem obecnego ministra spraw zagranicznych, pana Radowana Radowana, ale zrobiłem bałkanizację i to taką groźną. Tak, Sikorskiego, Radosława, przepraszam.
Który,
to było wspaniałe.
Muszę to zapisać.
Więc mówię, zostaw tego Radowana, nie wycinaj tego. Więc generalnie pojawia się taka ze strony pana Radosława wypowiedź, pytanie pada, ale ja pomyślę, dlaczego Paweł Kukiz taki jest? Na co pada odpowiedź, bo to jest cywilizacja turańska. I wydaje mi się, że pani Monika, nie, już państwo wiedzą już, co to był za program, nie reaguje, prowadzi dalej rozmowę i ja sobie zdaję sprawę, że Firdausi, który żył na przełomie X-XI wieku, gdyby się dowiedział, że 1000 lat później w polskim programie publicystycznym ktoś wykorzystuje słowo turański do opisu Pawła Kukiza, byłby zdumiony. Ale tutaj się pojawia cała opcja tematu, skąd ten Kukiz. Pamiętajcie, że Kukiz, tak, pojawiały się takie wytłumaczenia, nazwiska, no, że koło Lwowa mamy Kukizowo, gdzie mieszkali Karaimi. Lud turkijski, Gokyuzu po turecku znaczy niebo. Samo Gok albo Gokyuzu, czyli mamy coś takiego, no że przecież Turańczyk. To słuchajcie, tutaj śmiech powinien być, bo to jest z mojej strony pewien sarkazm. No dobrze, no to teraz o samym Konecznym, po tym nieco przy długim wstępie, pokażemy wam, że po pierwsze, przypominam, motto jest takie: nic nie wiem na jakiś temat, albo bardzo mało, ale to tym bardziej się
daleko wypowiem. Idące wnioski, wnioski na podstawie tak, bardzo wątłych przesłanek.
Tak? No ale, bo ja dzięki temu, to taka jakby specyfika, potrafię się zdystansować do tematu. Więc co różni Bizancjum od turańszczyzny? Są Bizantyńcy i turańszczyzna. To takie troszeczkę danie chyba polskie, prawda? Jak prawie niczym salceson. Zgoła różniło się Bizancjum od azjatyckiej turańszczyzny co do organizacji społecznej. W cywilizacji turańskiej była ona wyłącznie wojenną i jest taka dotychczas u wielu ludów turańskich. Nie ma czegoś takiego jak ludy turańskie, podstawowa kwestia, jak języki turańskie i tak dalej. Społeczność turańska ulegała rozkładowi i ginęło państwo, skoro tylko zawiodła organizacja wojskowa. W turańskiej cywilizacji musi przeto władza państwowa być absolutną, z tendencją do despotyczności. Oczywiście pojawia się problem, że no... Ojejku...
Zdenerwowałeś się tym, co Koneczny sądzi tymczasem?
Nie, nie zdenerwowałem, tylko w wielkim skrócie. Olbrzymią rolę odgrywa prawo i to prawo to nie tylko przemoc, bo generalnie według Feliksa dalej nie zna sporo supermacji tych czy owych sił, ta cywilizacja, wątpliwości etycznych, bo życie to jest po prostu ustrój obozowy. Wódz jest władcą życia i mienia, gdyż poddani pozostają do niego w stosunku zawisłości osobistej. Prawo państwowe opiera się wyłącznie na przemocy. I teraz tak, gdyby ktokolwiek usiadł i poczytał, teraz Felix, pan Jarosław, cokolwiek o tych ludach stepowych, to by zobaczył, że były one bardzo różne w różnych okresach swojej historii i fakt, że na przykład ich organizacja też była różna pod względem charakteru państwowości, od plemiennego do bardziej zaawansowanego, znaczy może nie zaawansowanego, tylko bardziej skomplikowanego i tak dalej, że one podlegały zmianom przy wszystkich podobieństwach wynikających z tego, że mieszka się na stepie, to jednak historia, to nie jest ahistoryczne jakieś poza historią miejsce, na które nie oddziaływują sąsiedzi, tak, to działa w obie strony i że bardzo ważnym elementem tego jest też demokracja wojskowa, tak? I na przykład jak patrzymy na Hanat Krymski, który jest częścią tej tradycji państwowości stepowej, ale ewoluującej też w stronę, ze względu na to, że część Tatarów zaczęła się też zajmować rolnictwem na przykład, tak? Nie była tylko koczownikami, to wtedy mamy coś takiego, że okazuje się, że są potężne rody, że nie ma wcale władzy despotycznej, że jest problem z rywalizacją między tymi rodami, że jest szlachta, że nagle to zaczyna nam coś przypominać, prawda, z własnego podwórka i też z innych krajów i o tym będziemy zaraz mówić i że mamy jeszcze coś takiego, bardzo istotny element, czyli to jest symbolem z tego kurultaj, czyli takie właśnie zgromadzenie, na którym dokonuje się elekcji władcy i że mamy też prawo, że olbrzymie znaczenie odgrywa prawo, które nie obiera się wyłącznie na przemocy i często jest znacznie bardziej liberalne, humanitarne niż prawa ludności osiadłej.
Tutaj trzeba,
oczywiście tylko trzeba by troszeczkę poczytać.
Ale
po co?
To też ważna uwaga i pewnie jakaś inspiracja was, czyli słuchaczek, ta omawiana wielokrotnie już w Polsce książka Davida Wengroa i Grebera, Początek wszystkiego, bodajże tak to się nazywa. W zasadzie duża część tej książki to analiza współczesnych odkryć archeologicznych i badań, z których wynika ewidentnie, że ludy koczownicze, w tym stepowe, one wchodziły w tak silne interakcje z ludami osiadłymi, że bywały momenty, że czysto polityczną decyzją jakiś stepowy lud na jakiś czas dłuższy, krótszy zostawał osiadłym lub też z powrotem przechodził w charakter stepowy. Co pokazuje, że pan Koneczny rzeczywiście jest daleko od tak, rzeczywistości.
Bo pan Koneczny generalnie, jak już pamiętacie, no jak ktoś się z kimś zmiesza, to się zamienia w cywilizację.
No tak.
Cywilizację.
No tak, to jest ta koncepcja
i
właśnie.
Tak uciekamy, tak wszystko mamy załatwione, tak? Trafione, zatopione. Ale no to oczywiście, no ta cywilizacja turańska, jak wiecie, zaraz to wam pokażemy, no problem podstawowy jest taki, że wam się wydaje, że tam na wschodzie, to żebyście zdawali sobie sprawę, w tej Rusi, to Bizancjum jest bardzo mało, tyle co się tam w tej cerkwi odstało, a cywilizacja turańska stanowi podstawę umysłowości ruskiej, nie Bizancjum, ruskiej, podkreślam, i rusińskiej. Zaraz zobaczycie, że jednak miał pan Felix z tym problem. Nie chodzi tylko o Moskwę, bo najczystszą formą tyranu stała się kozaczyzna. Więc taki kozak to taki turańczyk upgrade'owany, turańczyk doskonały, perfekcyjny. Niestety ten tyran miał potwornie negatywny wpływ mityczny na naszą ojczyznę. Co się stało, drogi Pawle? Turańszczyzna zabija przymioty duchowe, wprowadza w umysły bezład, z czego wytwarza się czasem bezład intelektu. Doznaliśmy tego na sobie. To my. Losem Polaka jest cierpienie pochodzące z Turanu. Na Polskę ten Turan oddziaływał z trzech stron. Od turańszczyzny muzułmańskiej, to jest tatarska i turecka, od kozaczyzny, wytwarzając mieszankę cywilizacyjną, której przejawem stał się sarmatyzm. Później zaś w czasach porozbiorowych trzecim źródłem wpływów turańszczyzny stała się państwowość rosyjska, która działa nawet na nas w okresie międzywojennym, kiedy właśnie pisze te słowa Felix. Jednym ze strasznych turańczyków jest Piłsudski.
O!
Przecież tam na tych kresach, w cudzysłowie, mitycznych kresach. Wiesz, do jakiej, żeby być precyzyjnym, intoksykacji kulturą euroazjatycką doszło? Na Józefie. Więc co się dzieje w XVII wieku pod koniec? Niestety demokracja polska zamienia się w litewską oligarchię. My jesteśmy niewinni. To wszystko wina Litwinów. Więc niestety oświata polska ustępuje litewsko-ruskiej niższości kulturalnej. Wszystkie sprawy państwa opanowane zostały przez żywioł litewsko-ruski. Koroniarze zepchnięci w życiu państwowym na drugi plan. Litewscy magnaci stają się z czasem, uważaj drogi Pawle i drodzy słuchacze, istnymi kacykami orientalnymi. Kacyk Radziwiłł, kacyk Sapieha, kacyk Tyszkiewicz. Korona nie znała zgoła takiego typu magnata. To już aż trudno powstrzymać. A zresztą najwięksi latyfundyści koroni byli ubogimi w porównaniu z litewskimi panami. No już to trudno utrzymać śmiech. Właściwie w koronie nie było całkiem panów, w cudzysłowie. Wszyscy pochodzili z Litwy. No kompletna bzdura. No bzdura kompletna. No to jest, słuchajcie, no gigantyczna manipulacja, gdy wiemy o panach małopolskich, procesie asymilacji ruskiej arystokracji, który wcale nie polegał polonizacji, nie tylko nie, na zasadzie, że wspaniała kultura polska przyciągała, prawda, na zasadzie, że każdy to zrobił z dobrej woli, nieprzymuszonej, nie, była też pewna presja małżeństwa właśnie Rusinów z rodami określonymi polskimi, ci panowie małopolscy opanowali Ruś Czerwoną i stamtąd, jak to się mówi fachowo, w korporacjach ekspandowali w głąb Ukrainy i stąd tacy Litwini, teraz to ja jestem sarkastyczny, jak potoccy, jabłonowscy, sieniawscy, rzewuscy, branicy, lubomirscy i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Tarnowscy jeszcze, żeby się nie obrazili. Tak? No przepraszam bardzo, tak? Więc macie po prostu taką sprzedaną historyjkę. No i co się strasznego stało w tym XVII wieku z nami? Polska do tego momentu, to jest podobne myślenie jak pana Jarosława, tylko tu się dzieje to później, u Konecznego, bo u nas od Piastu zaczął się psuć. Polska krzewicielka i obrończyni cywilizacji łacińskiej. Baszta Zachodu.
Baszta. A nie mur, nie przedmurze, antymurale, tylko baszta.
Porzuciła ją. I zorientalizowała się, bo poszukiwanie syntezy Zachodu i Wschodu doprowadziło wreszcie do tego, żeśmy przeszli do obozu wschodniego. To się dzieje, drogi Pawle, pod koniec XVIII wieku. Słuchaj tego. Polska kontuszów i podgolonych łbów. Polska porzucająca mody zachodnie, a przejmująca modę tatarsko-moskiewską. Nie same tylko szaty miała ze wschodu. Skąd rzeź ta orientalizacja po rozgromieniu islamu, po odzyskaniu Podola z kamieńcem, powalnym rozszerzeniu Unii Cerkiewnej, nawet na południową Ruś i tak dalej, i tak dalej. Jak to się dzieje, że jest to czas, nam się wydaje, w dobie najnabożniejszej, jeśli chodzi o nasz katolicyzm.
No właśnie.
Tak.
Reformacja i kontrreformacja.
Dokładnie. Przecież, no. Lecz niezbyt pobożnej może, bo forma brała w Polsce górę nad treścią całkiem poorientalny. Mamy orientalny polski katolicyzm, drogi Pawle. Największa ilość osób posiadała biegłość w łacinie, nie umiejąc w ogóle niemal nic prócz łaciny. W ten czas, kiedy duch łaciński z Polski uleciał, ustępując miejsca duchowi Orientu. I co się dzieje z nami? Nie ma wcale acywilizacji. My po prostu jesteśmy Turanem i w okresie saskim szerzyliśmy nie łacińską cywilizację ku wschodowi, lecz turańską ku zachodowi i byliśmy sami tworem orientalnym. Aż tutaj taką muzyczkę by się przydało naprawdę, drogi Pawle. I oczywiście wszystko znowu ci litewscy oligarchowie, czysto turańscy, bo co oni robią? Męty i ciemnota. Oto żywioł, w którym przygotowywał się upadek państwa. Byliśmy zupełnie oddaleni od cywilizacji łacińskiej, a wytwarzaliśmy jakąś nową odmianę turańskiej. Przynajmniej w prowincjach wschodnich. Rzecz plitej naszej. Oto skutek tych dążeń, oczywiście do tej syntezy. I oligarchie były różne, na przykład wenecka, ale nasza była najgorsza, bo przecież sprawy społeczne też ją dotyczyły. Turan. Mamy po prostu dyktaturę turanów w naszej ojczyźnie. A jak pamiętasz, drogi Pawle i drodzy słuchacze, że ta niższa cywilizacja niestety wygrywa z wyższą. Mhm. To był doprawdy wschód, wykrzyknik.
Ale jaki optymizm jest zawarty, głęboko logiczny, skoro jesteśmy tą niższą cywilizacją.
To nie? Wszystkich w sumie rozwalimy.
No. No. Nie, przepraszam, szukam logiki u pana Konecznego.
Trzeba. Rozwalimy wszystkich. Właśnie to chciałem ci, drogi Pawle, powiedzieć. Co za orientalizm w pamiątkach Soplicy. To, że wózki napisał Henryk i to bardzo ważny punkt odniesienia dla pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Czyli pamiętajcie, pan Tadeusz to też w sumie...
Turan.
Turan. dzieje Polski załamywały się niestety pod naporem wpływów wschodnich z Litwy i Rusi. Aż słuchaj, Pawle, co się stało w końcu, bo oni zawsze muszą się pojawić. Kto?
Żyto.
Dokładnie, aż w końcu zawładnęli Polską królikowie, nawiasie, Żydzi ze wschodu i doprowadzili wszystko do zguby.
Czy jeszcze na końcu antysemita?
To już wiemy, ale no niestety ten Żyd ze wschodu, bo Żyd jest w ogóle wschodni, no to jest, no po prostu, to jest już taki zardzewiały gwóźdź do tej naszej łacińskiej trumienki.
Paradoksalnie dzieci w szkole uczą się, że Żydzi w Polsce generalnie pojawili się z zachodu, ale jak rozumiem, są wschodni.
Tak, bo przyszli, drogi Pawle, jak zaraz...
Ach, zapomniałem, że Niemcy byli z Bizantyńczykami.
Bizantyńcami.
Germańcy, Bizantyńcy.
Tak. I teraz uwaga, bo mamy problem, bo jednak są ci Ukraińcy, tak? Rusini, którzy są tym najczystszym turanem, więc to tak na dobry początek, jako aperitif. No my oczywiście co robiliśmy? My mówiliśmy o wolnościach obywatelskich. Robiliśmy z kozaków szlachtę. Wspaniały jestem Polak, taki dobry, kochany, ludzki pan. Ale ta nowa szlachta nie umiała czytać i uczyć się tego nie zamierzała. Ta oczywiście ruska. A przez wolność rozumiała wolność pędzenia w wódki.
Tak Koneczny pisze.
Tak. Ten kozak to jest turańczyk samogończyk. Tylko by samogon pędził i pił. Ruś Czerwona oczywiście jest inna. I tutaj wchodzimy już w aktualne sprawy dla niego, czyli okres międzywojennych, bo to te oryginalnie jesteśmy tam my, Polacy, autochtonami. No co? Tak było, bo dopiero w X wieku według właśnie naszego drogiego Feliksa zostały te tereny opanowane.
A poczekaj, ale jak to się widzi z tym, z czasami, w których Konieczny pisał? W sensie to, że on...
No projekt jest asymilacji Rusinów w Galicji. Tak. Uświadomienie im, że tak naprawdę w głębi duszy oni sobie nie zdają sprawy, ale są Polakami. Tak. I są częścią cywilizacji łacińskiej. Chociaż trochę takiej zdegenerowanej. Ale naród ukraiński, jeśli powstanie, to będzie z bardzo poważnymi defektami. Bo... O co chodzi? No, teraz słuchaj tego. Nie należy do dziejów narodowości ruskiej ani kozaczyzna, ani hajdamaczyzna, koliszczyzna, ni przedsięwzięcie polityczne Mazepy, hetmana. No niewiele jakby z czasu wczesno-nowożytnego zostało.
Tak.
Wojny kozackie miały cechę cywilizacyjną turańską, społeczno-ekonomiczną, wyznaniową, lecz nie narodową, bo przecież u Turańczyków nie ma narodu. To jest ta teoria jego. Nigdy kozaczyzna nie nabyła poczucia narodowego. Jak się to wszystko słucha, to człowiek się zastanawia, dlaczego ten pan, skąd on ma taką niesamowitą pewność poglądów. A jest ona wprost proporcjonalna tego stopnia arogancji i ignorancji, które się ze sobą łączą. I oczywiście ta słowiańszczyzna wschodnia, to jeśli jesteśmy przekonani, że jeśli się tam w ogóle naród pojawia, to z zachodu, a Turan w ogóle nie zna, no to znowu no, można powiedzieć, no, że jak spojrzymy na najróżniejsze badania najróżniejszych nauk, to znowu w przypadku ludów koczowniczych, jeśli chodzi o tożsamości, te protonarodowe etnii, to jest o wiele bardziej skomplikowane, ale no po co komplikować, tak? Więc chciałeś przedmurze, to masz przedmurze. Proszę cię bardzo. Oczywiście w trakcie wojen kozackich jeszcze wtedy byliśmy prawdziwie obrońcami cywilizacji łacińskiej. I jeszcze się coś nas trzymało. To tak jakby, ja rozumiem, że my wtedy walczyliśmy w strojach holenderskich, w rajtuzach tak troszeczkę. Nikt nie był w kontuszu, nikt nie był z pasem, tak, z szablą. Bo ci kozacy byli pionierami panowania tureckiego, ale nagle się dowiadujemy, że powstawała na granicy polskiej Eurazji nowa kultura bizantyńsko-turecka. Synteza bizantynizmu i turańskości. Podobno nie ma syntez.
A, właśnie.
Są cywilizacje. I oczywiście pod Beresteczkiem zatrzymaliśmy ich. Ten zalew muzułmański, pokonano straż przednią zalewu muzułmańskiego, wstrzymanego przez nas, przez przedmurze chrześcijaństwa. Przypominam, byliśmy basztą. No ale niestety potem się zaczyna cały ten problem i nawet jest bardzo ciekawa teza, że kalif muzułmański wezwał był Chmielnickiego, także żeby Chmielnicki wezwał Moskwę do najazdu na Polskę. Kompletna bzdura. Ale okej. Okay. No, po prostu dlaczego nie? Można by powiedzieć. No oczywiście polska cywilizacja kontra barbaria. Czyli z Rusinem jest taki problem, że jest na terytorium tym takim który nazywa się rzekomo Ukraina, bo był generalnie Felix sceptyczny. Niech sobie mówią niektórzy, ale my ich będziemy nazywać Rusinami. Oni sobie mogą nazywać się w różny sposób. I teraz tak, są kozacy, ci hajdamacy i tak dalej. Czyli jest ten cały Turan, i pozostają ci Rusini, którzy tak naprawdę, no z nimi jest coś takiego, że ona wtedy, jak były te wojny kozackie, to zaczęła tłumnie stawać się Polakami, bo generalnie widziała, że kozacy to jest najgorszy motłoch. Oczywiście tutaj, no znowu można panu Feliksowi bardzo wiele opowiadać o kozakach, ich specyfice, włącznie z tym, ile było wśród nich szlachciców i oprócz tego wolnych ludzi i oprócz tego ilu szlachciców przeszło na stronę kozaków. No tak można, ale to taka troszeczkę kwestia, no pewnie, no nie chcę nic mówić do jakiej śmierci, brzydko, i syzyfowe prace. No i oczywiście wtedy dopiero polszczyła się Ruś Południowa na większą skalę, chroniąc się pod skrzydła kultury polskiej.
Ładnie to brzmi,
prawda?
Myślę, że...
My chronimy, my przytulamy, my dajemy wolność. I to wolność nie taką, która polega na pędzeniu wódki. Prawdziwą wolność.
A patrz pan, na te dzieci w szkole się uczą, że ludzie to tak generalnie, jak im ciężko było pod polskim panem, to uciekali tam do kozaków, bo było po prostu lżej.
Zdura,
tak po ludzku.
Mój drogi, bo to jest wszystko. Mamy tą barbarię, mamy tych Rusinów, którzy w głębi duszy są Polakami.
Aha.
Tak? I teraz czasy współczesne dla Feliksa, bo jest kwestia, Feliks lubi bardzo narodową demokrację, więc wizja Polski większej niż powstała i teraz według niego są tacy ludzie jak Letuwini, to jest ta wersja Litwina, o tego małego Litwina.
Etnicznego.
I Rusini są nam zaciekłymi wrogami. I że na to nie pomoże żaden dowód przyjaźni z naszej strony, żeby to się zmieniło. Bo o co chodzi? Oni nienawidzą w nas cywilizację łacińską. Ja bym kolejny raz przywołał, że my jesteśmy no mocno tacy zepsuci, zainfekowani cywilizacją turańską, ale jednak coś tam w nas zostało. No i oczywiście my, poprzednicy nasi, dopomagali z całych sił ruchom narodowym letuwskiemu i ruskiemu. Tak? Prawda? Jesteśmy niezwykłymi przyjaciółmi przecież rozwoju nowoczesnego ukraińskiego nacjonalizmu litewskiego.
Może on ma na myśli, nie wiem, co...
Nie. Chociażby ośmieszyliśmy się już, no. Drogi Pawle, koniec tego, ośmieszyliśmy się już dosyć tym ciągłym, natrętnym wyciąganiem ręki, o którą nikt nas nie prosił. Koniec.
Tak Koneczny pisze, tak, ale tak. Wytłumacz mi jedną rzecz i
tak
naszym słuchaczom.
Dzisiaj, tak, niewdzięczni Ukraińcy.
To prawda, tylko powiedz teraz tak.
Koniec, nie będzie wyciągania ręki.
I jeszcze raz zadam to samo pytanie.
Proszę
tobie. Czy to jest tak, że on to pisał dlatego, że miał z jednej strony Dmowskiego i Endecję, a z drugiej strony Piłsudskiego, który przynajmniej na początku robił oko do mniejszości etnicznych w Polsce, mówiąc, wy też możecie być obywatelami, bo Dmowski nie robił żadnego oka. I jak rozumiem, Koneczny chce pokazać, że patrzcie, jak się tak to wszystko narysuje, to wygląda na to, że ten Piłsudski to zrobił straszliwy błąd. I powinniśmy...
Tak. Drogi Pawle, słuchaj tego. Po pierwsze, pamiętaj, że kultura letuwska to jest też cząstka cywilizacji turańskiej. Tak sobie wyobrażam takiego na początku XX wieku chłopa, gdzieś w środku puszczy na Żmudzi, na Litwie, i to jest nasz Turańczyk. Na tym koniu, na rumaku, pędzący przez stepy.
A tu panie, lasy, bagna.
Bagna, wzgórza, ale Turańczyk. I oczywiście ten taki prymitywny bardzo, jak to Turańczyk. No to tylko powiedzmy, tutaj, moi drodzy, żebyście sobie zdawali sprawę, że ten Litwin to pod koniec XIX wieku, oczywiście nie każdy jest chłopem, bo my mamy takie wyobrażenie, ale nawet ten chłop to więcej z nich umie czytać i pisać niż Polaków. Tak? No ale, no dobra. Turańczyk. I oczywiście tam u nich jest wojna wewnętrzna. Oni są rozdarci. My jesteśmy dość spójni. Tak oko tutaj poleciało. I oczywiście to jest wojna między cywilizacją łacińską lub bizantyńską, czy też turańską. Wszystko się zaczyna zlewać, tak? Bo skąd ci Bizantyjczycy? Przecież już ich wyrzuciliśmy. Ale może to robota Niemców. Zapomniałem. Jeszcze zaraz do nich wrócimy. Bo pamiętajcie, Niemiec to Bizantyniec. Ja wiem, że to trudno sobie troszeczkę uporządkować, ale oczywiście to jest starcie między przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi Polski. W środku, wśród Rusinów i Litwinów właśnie taka toczy się. Letuwinów, jakby powiedział.
No właśnie, Letuwini.
Wśród Letuwinów coś się takiego toczy. A teraz, bo się pytałeś, co z tymi mniejszościami? Mhm. 30 parę %, a z takimi ludźmi z podwójną tożsamością to nawet do 40% mieszkańców drugiej RP. Nieprzyjaciołom państwa trzeba odjąć możliwość wyrządzenia szkody. Podobnie jak Niemcy i Żydzi. Nie będą mogli Rusini i Letuwini sprawować żadnej funkcji publicznej. Nie będą mogli być ani urzędnikami, ani oficerami. Nie będą też mogli posiadać broni. Wrogów państwa nie można robić równouprawnionymi obywatelami. Te środki zaradcze należą do Polski Samoobrony. Jak zwykle samoobrona. Tak jak się u nas czasami pisze, polska partyzantka wykonywała, jak dochodzi do jakichś, jakie masakry, jakie działania prewencyjno-odwetowe.
Czyli jego politycznym
akcje.
Cieniem jest Moski, po prostu. I tak. Takie myślenie o Polsce.
Ale z drugiej strony, tam na przykład pisze, że trzeba obmyśleć pewną formę autonomii dla Rusinów i Letuwinów. Tylko jak tak poczytamy, bo wgłębiłem się troszeczkę, to bardzo ograniczona ta autonomia i w sumie nie wiem, jak zamierzają pogodzić z tym, że mają mieć odebrane prawa obywatelskie. Ale no, kto się przejmuje takimi szczegółami. Drogi Pawle, to się toczy wojna galaktyczna. Wojna cywilizacji tutaj, po prostu w naszej ojczyźnie, która jest polem bitwy w starciu, zderzeniu cywilizacji. Co się dzieje? Zastał nas wtedy w Polsce.
Pisze Koneczny.
Tak, no nie ja. Wiek nowy pod silnym naporem wschodu. Pod falami dwóch cywilizacji obcych. Turańskiej i żydowskiej. Aż się chce powiedzieć... Panie, drogi Feliksie, przecież my ten Turan eksportowaliśmy na zachód. Mhm. Sam pan powiedział. Jaka obca? Działających jednak jeszcze całkiem niezależnie od siebie. Po odzyskaniu niepodległości napór ten ogromnie się zwiększył. Ślepy chyba tego nie widzi. Kultura polska, łacińsko-polska poczęła doznawać niebezpiecznych wstrząśnień. Przepraszam, turańska, turańszczyzna i tak dalej. Napór tamtych dwóch zamienił się w ataki. Tym groźniejsze, że obie połączyły się w akcji przeciw cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej, reprezentowanej w Polsce niepodległej nadal przez katolicyzm. Od kilku lat jesteśmy świadkami skoncentrowanej roboty moskiewsko-żydowskiej na ziemiach polskich. Czy tylko na ziemiach polskich? Ależ całą Europę obejmuje ta systematyczna akcja przeciw Polsce. No, można by powiedzieć, pan Feliks... Troszeczkę ociera się megalomanię, najdelikatniej mówiąc. Uderza ona w podstawy cywilizacji łacińskiej wszędzie, od Wilna po Londyn. Ale zgnębienie państwa polskiego jest pierwszym celem. Tu bowiem, u nas, w Polsce, rozegra się walna rozprawa o cywilizację łacińską, gdy orientalne kierunki zawładną Polską. Owładnięcie całą Europą będzie wielce ułatwione. Należy brać pod uwagę jak najpoważniej niebezpieczeństwo zagłady naszej cywilizacji. Od Polski zacznie się zagłada. Jest ono tym większe, iż równocześnie wzmogła się nadzwyczaj cywilizacja bizantyńska, czyli, drogi Pawle?
Germańcy, Bizantyńcy.
Niemcy! Polska jest otoczona przez wschodniaków. Bo Czesi to taka gorsza wersja niemieckiego Bizantyńca, bo słowiańska. Co nam zostało? Przyjęli Słowaków? Tak? Bo Czechosłowacja? Moskwa? Żyd? Turańczyk? Ukrainiec, co tak naprawdę z Kozakiem, najczystszą turańszczyzną i Bizancjum. Gdzie uciekać? Dlatego tak ważny jest dostęp do morza.
Jeśli państwo jeszcze myśleli przed tym odcinkiem naszego podcastu, że nie ma co sięgać po Konecznego, to oczywiście duża część z państwa myśli, oczywiście, że jest sens w sięganiu po jego książki, ale w innych zupełnie celach, jak rozumiem. Bynajmniej nie, żeby poznać świat, historię, tylko żeby podnieść się na duchu, może na chwilę. I wbrew wszelakim...
Tu znowu toczy się ta wojna, ta bitwa.
Globalna.
Globalna.
Także zostawiamy państwa na tym takim, no cóż, w momencie oczekiwania na zagładę naszej cywilizacji. Jeśli nie nastąpi, tak jak chciał Koneczny.
Przypominam żart z papieżem Benedyktem.
Jaki to żart z papieżem Benedyktem?
Polacy, jesteście otoczeni Bożą miłością.
Piękne. Więc jeśli no, za tydzień, Bawaria, tak jak chciał Konen, no rozumiem.
To, wiadomo, silne wpływy Bizancjum.
Oczywiście. W każdym razie, jeśli w ciągu tygodnia nie nastąpi zapowiadany przez Feliksa Konecznego koniec naszej cywilizacji, to proszę słuchać nas za tydzień w kolejnym odcinku naszego podcastu. A, koniecznie proszę do nas pisać, bo państwa listy są bardzo, bardzo ciekawe. Nasz adres to babelmałpa.fm, babelmałpa.fm. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.